Na zdrowie.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry. Ze mną Wojciech Czajka, fizjoterapeuta, osteopata, szef Słupskiego Centrum Rehabilitacji Avenir.
Witamy Państwa serdecznie.
Dziś chciałabym, abyśmy porozmawiali odrobinę o temacie, o którym wspomnieliśmy ostatnio, czyli o tym 80-procentowym zaufaniu, którym obdarzeni są pracownicy, znaczy właściwie fizjoterapeuci wśród zawodów medycznych.
Witam Państwa raz jeszcze. Tak, to jest... Badanie z stycznia tego roku, czyli 2023, i wyszło z badania, że zaufanie do fizjoterapeutów jest na poziomie 79%. Mhm. Ratownicy medyczni uzyskali wynik 80%, z tego miejsca tutaj gratulujemy.
Czyli zdecydowanie więcej niż lekarz, który pracuje na przykład w szpitalu czy w przychodni. No na to wychodzi.
Na to wychodzi z tego badania.
Za siebie.
Tak, tak. Na trzecim miejscu jest grupa laborantów.
Czyli tych, którzy nasze badania, drodzy Państwo, biorą w swoje ręce i odczytują te wyniki, czy przekazują nam wyniki, te odczyty, które zrobią. Kiedy to się zmieniło, powiedz mi, bo zawód fizjoterapeuty, no właściwie ja w tej chwili nie znam człowieka, który trenuje na przykład, czy uprawia sport, nawet nie wyczynowo, który nie korzysta z usług fizjoterapeuty. Kiedy to się zmieniło? Bo kiedyś było tak, że właściwie do fizjoterapeuty, w cudzysłowie, oczywiście popraw mnie, jeśli się mylę, chodziły osoby świadome, sportowcy przede wszystkim. Kim korzystali z tych usług, no i osoby starsze, którym tak naprawdę no, PESEL jakby i dolegliwości pokazywały, że bez tego nie da rady, i to najczęściej szły osoby, które no, już nie widziały innego wyjścia i zmuszała ich sytuacja, najczęściej ból do tego, żeby pokazać się u fizjoterapeuta albo brak mobilności. No i oczywiście wyłączam z tego grupę osób po zabiegach czy po operacjach, którym ta fizjoterapia była potrzebna już stricte w szpitalu, tak?
Tak, w ogóle postrzeganie zawodu fizjoterapeuty, moim zdaniem, oczywiście dzieli się na kilka etapów. Pierwszy taki etap to, ja pamiętam, jak ja zaczynałem swoją przygodę wielką z fizjoterapią, to było kilkanaście lat temu, w ogóle nie było takiego dostępu do szkoleń. Mhm. Jak rozmawiam z kolegami po fachu starszymi ode mnie, to mówią, że to są teraz najpiękniejsze czasy dla fizjoterapii, dlatego że ilość szkoleń oferowanych w Polsce, osobistości ze świata fizjoterapii, które odwiedzają nasz kraj, żeby nas szkolić, jest ich dużo więcej. Kiedyś to naprawdę były pojedyncze jednostki. Więc rozwój fizjoterapii w moim mniemaniu przypada na tak kilkanaście lat temu, jak dostęp do szkoleń zaczął być coraz większy.
Ale zaczęły się też studia magisterskie na przykład, bo ich też kiedyś nie było.
Kiedyś nie, kiedyś w ogóle studia, kiedyś to była forma jako technik fizjoterapii, prawda?
No i to były szkoły, to były szkoły policealne.
To były szkoły policealne. Na studiach wyższych pojawiła się fizjoterapia, nie pamiętam w którym roku, ale na pewno to były AWF-y. To były jako pierwsze formy, które zaczęły, pierwsze jednostki, które zaczęły szkolić fizjoterapeutów.
No tak, bo ktoś pomyślał pewnie o tym, że jedno bez drugiego jakby nie funkcjonuje, nie istnieje.
Tak jest, tak, tak jest. I drugim takim momentem w moim mniemaniu jest okres pandemiczny, kiedy zaczęliśmy...
Ale to tak dopiero przed chwilą.
Tak. Tak, dlatego że otworzyliśmy się na jeszcze większą grupę, tak jak właśnie wspomniałaś. Wcześniej fizjoterapeuta był bardzo mocno kojarzony z urazami, z leczeniem poprzez ruch, prawda? I wydaje mi się, że też byliśmy postrzegani jako grupa, która jest od wykonywania pewnych zabiegów, typu lasery, prądy, różnego typu zabiegi z masażu. Kiedy dostaliśmy też możliwość bycia już zawodem wolnym te ostatnie kilka lat temu, no to okazało się, że fizjoterapeuci mają na tyle ugruntowaną wiedzę, że mogą też przyjąć pacjenta z ulicy, przeprowadzić z nim wywiad, badanie przedmiotowe, podmiotowe i wykonać, zastosować terapię. Jeżeli widzą czerwone flagi, typu jest ryzyko wystąpienia jakiejś choroby innej niż no, objawy, które mogą wskazywać, fizjoterapeuci zawsze kierują do poszczególnych lekarzy, czy to są neurolodzy,
neurochirurdzy.
Tak jest, tak jest. Więc społeczeństwo zauważyło, że możemy pójść do fizjoterapeuty, który nas dobrze zbada, postawi nam diagnozę wstępną, a w razie czego odeśle nas dalej do specjalisty, czyli tak naprawdę nas pokieruje. Ale jeżeli nie trzeba tego zrobić, okaże się, że jest to w naszym zasięgu, to wykona sprawny zabieg bądź serię zabiegów, no bez użycia skalpela tak zwanego, prawda? Mhm. I tutaj,
tutaj też ukłon w stronę NFZ-u, ja muszę to powiedzieć i to powinno wybrzmieć, że to już nie jest tak, że są otwarte zali i wyłącznie prywatne gabinety, w których no, trzeba zapłacić za taką wizytę, bo jest też tak w przypadku waszego centrum, że macie podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Tak, oczywiście.
I możecie pacjentów leczyć dzięki tej umowie.
Oczywiście, tutaj ostatnie lata to jest tak, że dostępność, którą stworzył NFZ dla pacjentów właśnie, którzy są obłożnie chorzy, są tutaj wizyty w warunkach domowych. Dla pacjentów, którzy mają pierwszą grupę inwalidzką, są przyjmowani bez kolejki, prawda? Czyli ten okres oczekiwania jest naprawdę do minimum skrócony. No i mają, no dzięki temu też mają taką dużo większą dostępność do naszych świadczeń. Tak samo z dziećmi i młodzieżą, którzy
muszą
też
czekać
są,
powiedzmy pół roku na wizytę.
No właśnie nie. Mhm. I to się też zmienia. Także na duży plus, prawda? Mhm. Oczywiście wiadomo, że możliwości, znaczy możliwości chęci są jeszcze większe. Chcielibyśmy
czyli
jeszcze więcej.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Bo naprawdę społeczeństwo potrzebuje stałej rehabilitacji. I to widać naprawdę na każdym kroku. Mhm. I na wszystkich płaszczyznach. Ja tutaj mówię.
Ale dopadły nas też, przepraszam, ja już nie, wyłączmy jakby tą grupę trenującą, tak? Bo to jest grupa zdecydowanie bardziej świadoma własnego ciała
no i
potrzeb, które mają.
Z fizjoterapeutami.
Tak, natomiast jakby do tego doszły też, według mnie, oczywiście choroby cywilizacyjne, czyli siedzenie przy komputerze godzinami.
Jasne.
Czyli ten kompletny brak ruchu, tak? Czyli wyłączamy się ze spacerów, dzieciaki nie chodzą poza WF-em na żadne inne zajęcia sportowe, nie jeżdżą na rowerach, nie jeżdżą na rolkach, na hulajnogach. Ja oczywiście generalizuję, bo jest grupa, która jakby robi te wszystkie rzeczy, tak?
Dlatego wspomniałem o tym, że ten moment takiego jeszcze większego boomu na fizjoterapię właśnie był w okresie po-covidowym, w okresie covidowym.
No tak, bo wtedy byliśmy zmuszeni do tego, żeby być w domu.
I naprawdę ta grupa, wiek grupy, która nas odwiedzała w naszych centrach fizjoterapii, przesunęła się w kierunku coraz to ludzi młodszych. Zaczęły mieć problemy dzieci z bólami kręgosłupa, gdzie kiedyś to jednak były osoby w wieku, no mówiąc, produkcyjnym, prawda, gdzie poprzez pracę fizyczną, czy poprzez pracę właśnie siedzącą, taką permanentną, powstawały te wypukliny, zaczęły być te takie bóle korzeniowe, objawy rwy kulszowej i tak dalej, ale zaczęło to przechodzić na osoby coraz młodsze. Dlatego też...
Ale to jest przerażające, co mówisz.
No, wiesz, jeżeli dziecko nie miało 2-3 lata WF-u tak naprawdę, no 2 lata WF-u, tylko tyle, co musiało odrabiać pracę domową poprzez no, formę internetową, no to...
No tak.
Prawda?
No ale tutaj w takim
razie... A dzieci nie czują tego,
kara dla rodziców też powinna być, tak?
No, co rodzic bardziej świadomy, albo też sam, który uprawia sport, to wiedział, że to dziecko musi gdzieś gonić. Oczywiście tutaj były
ale
różne
ale z drugiej strony, Wojtek, przepraszam, bo to ja też będę generalizować. Oczywiście tu proszę, drodzy słuchacze, nie obraźcie się, jeśli któryś z was jest WF-istą, ale ja na przykład widziałam przypadki dzieci, które, ja nie mówię pierwsza, druga, trzecia klasa, tylko siódma, szósta na przykład, właśnie w czasie pandemii, jak rodzic prosił, żeby dziecko zrobiło skłon, okazywało się, że on tego nie potrafi. To pada pytanie, to co wy dzieci na WF-ie robicie? No, tutaj...
No tak to wygląda, tak.
No tak to wygląda. Taka jest rzeczywistość nasza w tej chwili. I mówię tu, proszę, drodzy WF-iści, żebyście się nie obrażali, to oczywiście do tych, którzy przykładają się do swojej pracy.
Tylko chcę tutaj stanąć także w obronie WF-istów, no... Skracane są też godziny WF-u, z tego co wiem, prawda?
No i tak pełna zgoda, skracane są godziny WF-u. Są rodzice, którzy piszą usprawiedliwienia dzieciom, bo przecież
to jest
córka nie może się spocić, tak? Bo potem są kolejne lekcje i tak dalej. Dzieci nie mają nawyku brania prysznicu po lekcji WF-u, tylko na przykład jeśli WF jest pierwszy czy drugi w sensie
tak,
lekcji,
tak.
To natychmiast potem biegną na kolejne, bo przerwa, bo nie zdążą. No WF musiałby pół godziny krócej lekcja trwać, żeby wszyscy zdążyli wziąć prysznic, tak naprawdę.
Tak.
Więc tu jest szereg błędów, które popełniamy my jako społeczeństwo, jako dorośli tak naprawdę i nad którymi według mnie trzeba popracować. No ale w efekcie końcowym taki młody człowiek musi skorzystać z fizjoterapeuty.
Z fizjoterapeuty, tak,
bo
oczywiście.
Jest tak pospinany.
Niejednokrotnie lekarza nie ma mobilności. Także, oczywiście pojawiły się duża ilość, pojawiła się wad postaw. Prawda?
Ale nie mówimy tu o platfusie, które dziecko ma.
Nie, ja tutaj mówię o
tak.
skoliozach, o asymetriach łopatek, o takich przykurczach mięśniowych w obrębie kręgosłupa.
O garbach, które rosną, drodzy państwo, bo to powiedzmy sobie szczerze, ta skolioza, o której mówi Wojtek, wygląda po prostu jak garb u 10-11-latka. Tak?
No, garb to jest bardziej takie pogłębienie kifozy piersiowej i wyprostowanie odcinka szyjnego, a tu jeszcze mamy też taką formę bocznego skrzywienia kręgosłupa właśnie.
Czyli dodatkowo, czyli dzieci siedzą
przekrzywione
na którąś ze stron,
dokładnie.
Dominującą najczęściej.
Tak jest, do tego jeszcze dokładamy właśnie wtedy asymetrię łopatek i mamy naprawdę duże problemy już
napięte mięśnie miednicy, czyli cała taśma biodrowa, boczna,
tak.
Od łydek tak naprawdę, drodzy państwo, od przykurczów, które się robią przez to siedzenie przy komputerze na okrągło.
Amerykańscy naukowcy to już tak... Wspomnę jeszcze, że przeprowadzili badanie naukowe na grupie przedszkolaków i na grupie tych samych dzieci, które poszły do klasy podstawowej i po półroczu, czyli po pół roku nauki w ławce, miały ponownie zrobione testy sprawności. To 90% dzieci miało utratę sprawności ogólnej.
Naprawdę?
Tak, 90%.
Czyli szkoła szkodzi, można by rzec. Nie, to oczywiście żartujemy to jest, w tej chwili, drodzy państwo, ale...
Tutaj chodziło o te przykurcze mięśniowe, o których właśnie słusznie wspomniałaś właśnie.
No możemy tak w nieskończoność, bo to oczywiście zaczynamy od dzieci, kończymy na nas dorosłych i nawet ja muszę państwu się przyznać z bólem, że nawet ci, którzy mają większą świadomość własnego ciała i tego, co nas dotyka i może spotkać przez siedzenie na okrągło przy komputerze na przykład, to ja zawsze powtarzam, że teoria opanowana do perfekcji gorzej z praktyką, bo wstawanie co godzinę bywa czasem trudne w pracy, jak już się zapomnimy właśnie i skupimy nad jakimś zadaniem, to nagle się okazuje, że 5 godzin minęło, matko, i nie wiadomo kiedy, a człowiek bez wyjścia do toalety, bez picia, bez wstania, bez jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc te błędy popełniamy my wszyscy. Dobrze jest, myślę, kiedy zapala się ta lampka i przypominamy sobie wieczorem w domu, że jest rolka, jest piłeczka i trochę pomagamy temu ciału.
Drodzy państwo, rano, parę minut wcześniej proszę się podnieść z łóżka. Naprawdę, ja wiem, że to jest
stajemy
tym bardziej
powoli,
w okresie.
To jest pierwsza
stajemy
rzecz.
Powoli i przede wszystkim kilka prostych ćwiczeń rozciągających.
Ja
prawda?
To zawsze mówię, Wojtek, popraw mnie też oczywiście, jeśli się mylę. Spójrzcie na zwierzęta, które macie w domu.
Prawda?
Na koty, naprawdę. Na psa. Co one robią, otwierając oczy?
To są instynkty pierwotne.
Przeciągają się, wyginają grzbiet do góry, wyginają grzbiet na dół, wyciągają przednie łapy, żeby wyprostować i rozciągnąć każdy mięsień tak naprawdę.
No tak powinno wyglądać właśnie nasze wstawanie, tylko że my w tym swoim pędzie życia o tym zapominamy.
Wstajemy szybko, biegniemy.
Bo jesteśmy spóźnieni,
do łazienki, myjemy zęby, robimy sobie kawę, często zapominając o tym, że dobrze byłoby szklankę wody też wcześniej przed tą kawą wypić.
Z cytryną.
Tak, i biegniemy. I w tym jesteśmy, a potem wracamy do domu zmęczeni i już nic się nie chce.
Tak jest. Ja tylko państwa proszę, żebyście państwo byli wzorcem dla swoich dzieci, bo to tak
przykład
naprawdę...
Przykład idzie z góry, prawda?
Dokładnie, więc jeżeli dziecko widzi, że rodzic jest aktywny ruchowo, że spędzacie razem czas, chociażby w weekend właśnie, czy na rowerze,
na
czy
spacer nad morze, drodzy państwo, daleko nie mamy.
Ja z moją córką raz w tygodniu idziemy ćwiczyć razem wspólnie, chociaż ma ona dopiero 3 lata, ale chcę już jej pokazywać takie wzorce, jak to powinno wyglądać, że trzeba się ruszać. I to moim zdaniem to jest jedyna szansa, żeby uchronić właśnie od tych wad postawy, od tych przykurczy mięśniowych, i zapewnić jej taki zdrowy komfort życia.
To jest jedna,
dla mnie teraz
a drugie,
to jest najważniejsze.
Tak. Jakie zabiegi najczęściej są w waszym centrum wykonywane? Po jakie sięgają mieszkańcy?
My jesteśmy placówką, która bardzo dużo pracuje manualnie. Uwielbiamy pracę manualną. Oczywiście nie rezygnujemy z tego, co nam daje technologia. Dokładnie, więc wykorzystujemy ją każdego dnia. Niemniej jednak uwielbiamy pracę manualną, czyli są to formy masaży, czyli są to formy terapii manualnej, pracy na tkance naszymi dłońmi, bo bądź technikami narzędziowymi, tak zwanymi, ale przy wykorzystaniu naszych rąk, czyli rąk terapeuty, wspomagając się przy tym właśnie fizykoterapią, czy to falą uderzeniową, czy to laserami, prądami i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest też kwestia tego typu, czy pacjent może przejąć dane zabiegi, bo są też, jest też szereg przeciwwskazań, prawda? Mhm.
No oprócz tego to ja dołożę jeszcze strzelanie tak zwane kręgosłupem, czyli ustawianie...
To jest jako taka forma terapii manualnej.
Manualnej,
prawda?
Też. Tak. Mhm. Tego proszę się nie bać, to, że strzelamy albo wydaje nam się, że matko, głowę nam ktoś chce odkręcić i urwać, to nieprawda. Oddając się w ręce osteopaty, bo to osteopata się przede wszystkim...
Osteopaci, chiropraktycy, terapeuci manualni, czyli fizjoterapeuci, którzy poszli w kierunku nurtu typowo właśnie terapii manualnej. Są to zawody, które... Są to specjalizacje, które mają dobry fach w ręku w kontekście... są świetnie przygotowane do tego typu zabiegów i nigdy nie wykonają zabiegu tak ad hoc. Zawsze jest badanie, wywiad, testy kliniczne i wtedy, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, to wtedy możemy wykonać daną technikę, dane pchnięcie.
No to ja jeszcze dodam od siebie, drodzy Państwo, że idąc do fizjoterapeuty, możemy znaleźć tam na przykład specjalistę, który pomoże nam rozluźnić mięśnie szczęki, czyli te wszystkie ściskoszczęki, które mamy, czyli ten stres, który z nas w ten sposób wychodzi. Tutaj też znajdzie się człowiek, który nam w tym pomoże, tak? Pomoże rozluźnić te mięśnie i też będzie patrzył na nas całościowo, czyli proszę się nie dziwić, jak traficie do takiego fachowca, on powie, proszę się rozebrać do bielizny. Bo będzie
oczywiście
musiał nas zobaczyć
tak,
od stóp do głów, bo napięcie czasem, to, które mamy w szczęce, w żuchwie, bierze się z zupełnie innego miejsca i ono tak nam wędruje.
Pół żartem, pół serio, tylko amerykańscy specjaliści nie rozbierają swoich pacjentów. Ja do tej pory nie rozumiem dlaczego, ale...
Może nie lubią.
No ale jak chcesz zbadać ciało człowieka, prawda? Przecież to jest jeden wielki szereg zależności
no tak.
od siebie.
No i tu jest jeszcze też urologia, tak? Czyli nietrzymanie moczu,
uroginekologia. Przygotowanie do porodu, praca z pacjentem w okresie połogu. To są właśnie te nowości fizjoterapii, które rozwinęły się w ostatnich latach. Dlatego mamy dzisiaj przyjemny temat, właśnie rozmawiamy o tym całym rozwoju fizjoterapii, jak ona się świetnie rozwija w okresie covidowym. Bardzo fajnie się rozwinęła rehabilitacja kardiologiczna, pulmonologiczna,
tak, prawda?
Szereg nowych prac naukowych wyszło na ten temat. Także rozwój fizjoterapii, chociażby właśnie o staw skroniowo-żuchwowy, czyli tutaj aparat mowy.
Mówimy też o bruksizmie, który się
tak,
pamięta, się
tak,
tak ładnie
tak,
nazywa.
Są to, i to już też właśnie fizjoterapeuci, osteopaci zajmują się problematyką tego regionu.
I czasem, drodzy Państwo, i też namawiamy, problem, który dla nas wydaje się ogromny, być może wymaga niewielkich rozwiązań i niewielkiej pracy z fizjoterapeutą. I co ważne, o czym nie wolno zapomnieć, to prace domowe, które dostajemy od fizjoterapeuty, należy wykonać.
No tak, tylko że to jest największy chyba problem, jeżeli patrząc na nasz zawód, że jak pacjent już się dobrze poczuje, to po prostu zapomina i potem wraca, jak go to znowu zacznie boleć. To już chyba taka nasza jest ludzka natura, prawda?
Tak. I chyba tu postawimy kropkę, drodzy Państwo. Ja namawiam do tego, żeby dzielić się z nami swoimi odczuciami w temacie, doświadczeniami, które macie po wizytach u fizjoterapeutów 603-0606-06 slupsk@radiogdansk.pl. Wojtek Czajka był Państwa i moim gościem. Kłaniamy się
miło
do
mi
usłyszenia.
Bardzo. Do widzenia.
Na zdrowie.